Wydawnictwo Esprit i serwis Esprit Audio zapraszają do wysłuchania audiobooka Wojownicy Maryi, Rycerze Apokalipsy, Historia i Tajemnica, część pierwsza. Autor Joanna Bątkiewicz-Brożek. Czyta Hanka Chojnacka-Gościniak. Książkę tę dedykuję Maryi, Mamie Jezusa, aby zgodnie z Jego życzeniem przekazanym światu w Fatimie była bardziej znana i bardziej kochana. Autorka. Pan jest wojownikiem. Z Księgi Wyjścia. Oni noszą znamiona świętych, którzy przeciwstawiają się dziś złu i zmieniają pędy tego świata. Bóg sam ich pozbierał. Ruch wojowników Maryi to ewidentna interwencja nieba. Ksiądz Henryk Bolczyk, pierwszy następca księdza Franciszka Blachnickiego, wicepostulator jego procesu beatyfikacyjnego. Nie potraficie ich zniszczyć i może się okazać, że walczycie z Bogiem. Z Dziejów Apostolskich. Z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Jezus do świętej Faustyny, dzienniczek numer 1732. Prolog. 6 sierpnia 2022 roku, Sztokholm. Przy szerokiej Lidingowegen w północnej części miasta kilku mężczyzn ustawia się na środku ulicy na wysokości numeru 3822 nieopodal kliniki chirurgii plastycznej. Mateusz, Damian, Patryk, Zbyszek i Daniel. Średnia wieku 35. Przystojni, uśmiechnięci, postawni. Mają na sobie białe bluzy z napisem Totus Tuus. Ulica jest obstawiona wozami policyjnymi, bezszelestnie migoczą koguty karetek, na wietrze powiewają tęczowe flagi. Za chwilę przejdzie tędy blisko 50 tysięcy osób, by uczcić lokalne środowiska LGBTQ. Sztokholm Pride to od 1998 roku największy event gejowski w Skandynawii. Wydarzeniu towarzyszą koncerty, festyny, wybór najlepszego hotelu LGBT roku. Mężczyźni w białych bluzach tymczasem stoją pewnie. Jeden z nich trzyma wysoki na kilkanaście metrów kij. Na nim powiewa potężny wizerunek młodej, subtelnie uśmiechniętej kobiety, Matki Bożej, Pani Stichaliny. Panowie, co tu robią? Dwóch policjantów podchodzi do mężczyzn. Stoimy, a nie można? Odpowiada Daniel Kubiak. Jest nas pięciu, to zezwolenia nie trzeba. Panowie, tutaj jest parada miłości, tłumaczy jeden z policjantów, spoglądając na bluzy swoich rozmówców. Wiemy, odpowiada pewnym tonem Daniel, dlatego my przyszliśmy ze swoją miłością. Daniel wskazuje na powiewający na wietrze kilkumetrowy sztandar z Kecharitomene. A broń jakaś jest, panowie? Dopytuje policjantka, która dołącza do kolegów. Oczywiście, że tak, odpowiada ze śmiertelną powagą Daniel. Proszę bardzo, już pokazuję. Zdejmuje z szyi pancerny różaniec i wręcza policjantce. Kobieta zupełnie zmienia wyraz twarzy. O, panowie, mówi poważnym tonem, to wy macie broń silniejszą niż atom. Zdębieliśmy. Relacjonuje mi tamtą scenę Daniel, kiedy jedziemy z lotniska Arlanda pustymi ulicami Sztokholmu w środku nocy 30 czerwca 2023 roku. Niebo nad nami jest jasne jak wczesnym popołudniem w Polsce, mimo to latarnie nad drogami świecą pełnym blaskiem. W przedniej szybie samochodu odbija się twarz uśmiechniętej pani Stichaliny. Ty tak jeździsz z Maryją po Sztokholmie? Pytam. Daniel obraca się. A wiesz, ilu chłopa się obejrzało i pytało, kto to? Śmieje się. No, potwierdza siedząca obok Patrycja, żona Daniela. Ma długie, gęste, czarne włosy. Kiedy Daniel zobaczył ją po raz pierwszy w jednej ze szwedzkich dyskotek, natychmiast pomyślał, ale Pocahontas, wchodzę w to od razu. Miał już wtedy córkę w wolnym związku. Patrycja, syna ze związku sprzed lat. Stał za nią, opowie mi potem Daniel, a ja w rękach niosłem czerwone jabłko ze straganu sprzed dyskoteki. Prosto na nią. Facet mnie nie obchodził. Daniel gestykuluje. Czasem jak stanę na światłach albo na parkingu i ktoś mnie zaczepi o ten obraz, to od razu opowiadam o Matce Bożej i o różańcu i żeby się zawierzyli niepokalanemu sercu Maryi. Cały Daniel, mówi z uśmiechem siedzący obok ksiądz Krystian Zacheja, który przyleciał tym samym samolotem z Warszawy. Od czerwca 2023 roku pasowany wojownik Maryi. Młody, szczupły, trochę w typie intelektualisty, uduchowiony, z bródką i gęstą czupryną. Salezjanin, kończył seminarium w Lądzie, urodził się w Szwecji. Mama i tata są Polakami. Ksiądz Krystian wychowywał się jednak w Sztokholmie. Dziś jest proboszczem parafii na Jakobsbergu i doskonale zna tamtejsze realia. Jego opowieści będą spędzać mi sen z powiek. Ale zaraz, Asia, dokończę z tą paradą. Daniel odwraca się z powrotem przodem do kierownicy i ciągnie dalej. Policjantka obróciła się na pięcie i odeszła. Po chwili w naszą stronę ruszyło kilku uzbrojonych policjantów. Szli z tarczami i pałkami. Myślę, już po nas. Daniel do złudzenia przypomina Jeana Renault z filmu Leon Zawodowiec. Nie wiadomo, kiedy wyciągnie z kieszeni spluwę. Wrażenie potęgują tatuaże wystające spod czarnej bluzy z napisem Wojownicy Maryi. Opowiada całym sobą. Co jakiś czas gestykuluje, puszczając kierownicę. Zbliżają się policjanci, a ja panowie, po co tak od razu z bronią? Przecież my stoimy pokojowo. Uzbrojeni funkcjonariusze otaczają wojów kręgiem. Jeden z nich zwraca się do Daniela. My tu przyszliśmy nie po was, ale żeby was ochronić. Tymczasem z dala nadciąga kolorowy tłum półnagich mężczyzn. Wielu jest wymalowanych, czerwone lub różowe szminki na twarzach, wysokie buty, stringi, tęczowe flagi, balony. Niektórzy pląsają w rytmie muzyki, inni się całują. Chwyciliśmy różańce i zaczęliśmy się głośno modlić, opowiada Daniel. I nagle młody chłopak, który obok nas się zatrzymał, był ubrany w obcisłe czarne spodnie, miał czarną szminkę na twarzy, zaczął strasznie wyć. Barytonem. Jakaś siła zaczęła wywijać jego ciałem. Chwyciliśmy go. Bracie, mówię, przeżegnaj się. On był lekko naćpany. Wiem coś o tym. Darł się. Bracie, zrób znak krzyża, mówię. Chłopaki cały czas się modlą. Bracie, pomogę ci. Zrób znak krzyża. Spojrzał na mnie trochę zamglonym wzrokiem. Niech Boża miłość się na ciebie wyleje, powiedziałem. I powoli drżącą dłonią się przeżegnał. Chwilę jeszcze walczył i padł na ziemię. Wszystko się uspokoiło, a my staliśmy dalej z różańcami. Cały ten tłum zaczął w tym momencie obracać się na Kecharitomene. 26 października 2020 roku. Warszawa. Plac przed kościołem świętego Aleksandra w Warszawie jest wypełniony po brzegi i tonie w czerni. Tysiące ubranych w czarne koszulki kobiet skanduje: nie ma wolności bez prawa do aborcji. Przetłumaczę. Nie ma wolności bez prawa do zabijania nienarodzonych dzieci. Trwa pandemia. Obowiązuje zakaz publicznych zgromadzeń. Mimo to w całym kraju od 22 października odbywają się protesty z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że zabijanie dzieci, u których stwierdzono ciężką wadę, jest niezgodne z konstytucją. Protesty mają wyjątkowo agresywny charakter, mimo że na ulicach są kobiety. W stronę policjantów rzucano jajka, farbę oraz środki pirotechniczne, petardy hukowe. Policjanci w indywidualnych przypadkach używali środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Te kobiety bez przerwy rzucały przekleństwa na ludzi, którzy tam byli, na nas. Mówi Paweł Urbanek. Jest wojownikiem Maryi od 2016 roku. W życiu czegoś takiego nie doświadczyłem. Nie wiem, jakbym w filmie jakimś był. Przed kościołem, pod wezwaniem świętego Aleksandra, na placu Trzech Krzyży, trwa walka między uczestnikami strajku kobiet a powołaną do obrony kościołów Strażą Narodową. Z internetowych relacji wynika, że w tłum rzucane są butelki i ostre przedmioty. Na miejscu jest policja. Każdy wierzący zdaje sobie sprawę, jak ważne jest słowo. Tak jak błogosławieństwo jest ważne, tak przekleństwo może być bardzo niebezpieczne i odczuwałem to w sobie. Złorzeczenia tych kobiet. To kosztowało mnie sporo silnych emocji, także na poziomie duchowym, dodaje Paweł. Kiedy się pojawiły czarne marsze, nie zastanawiał się ani przez chwilę. Miałem pragnienie, żeby tam iść. Nie widziałem, co mnie spotka, mówi. Najpierw modlił się pod kościołem Świętego Krzyża, gdzie była część protestujących, potem pobiegł do kościoła Świętego Aleksandra. Miał ze sobą tylko różaniec. Zaczęliśmy śpiewać Jezus Królem, śpiewaliśmy przez długi czas. Potem uklękliśmy i zaczęliśmy odmawiać różaniec. I wtedy w ruch poszły butelki. Szkło rozbijało się nam pod nogami, ale modliliśmy się dalej za te kobiety i za życie. 5 stycznia 2023 roku. Rzym. Do bramek wejściowych na plac Świętego Piotra na kilka godzin przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowych Benedykta XVI ustawia się szeroka kolejka. Miejsca na placu powoli zajmują delegacje z całego świata. Przywódcy państw, królowie, politycy i duchowni, przedstawiciele różnych wyznań. W kolejce do wejścia stoi też kilka gęstych rzędów mężczyzn w czarnych bluzach z napisem Wojownicy Maryi. Przyjechaliśmy większą grupą braci. Staliśmy z banerem WM i emblematem Matki Bożej, wspomina Andrzej Grabowski, pierwszy krajowy koordynator Wojowników Maryi. Przed samym wejściem na plac Świętego Piotra zatrzymali nas nagle karabinierzy, obstawili i kazali czekać. Co się dzieje, myślę. Po chwili do wojowników podchodzi kobieta, postawna komendant karabinierów. Panowie, nie wejdziecie. Ale jak to? Andrzej wspomina. Zacząłem jej tłumaczyć, że my z różańcami, że z Polski. Komendantka mierzy wojów z góry na dół. Może ktoś za was poręczyć? Pyta. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to telefon do kardynała Krajewskiego, relacjonuje mi Andrzej. Bogu dzięki, bo nas uratował. Okazało się, że we Włoszech czarne bluzy noszą tylko ekstremiści. Bali się nas. Zapamiętaliśmy sobie tych ekstremistów. Andrzej się śmieje. Zwłaszcza, że krótko potem w Polsce niektórzy tak nas okrzyknęli. Po co jechaliście na pogrzeb papieża emeryta? Zaczepiam trochę woja. No jak to, Joasia? To był wielki przyjaciel Polski. Chcieliśmy się modlić za kościół. Wprowadzenie. Sierpnia 2022 roku. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Jesteśmy w Medjugorje z księdzem Dominikiem na rekolekcjach. Pamiętam w modlitwie. Czytam SMS-a od Magdy, jednej z żon wojowników Maryi. Znamy się wtedy tylko telefonicznie. Podskakuję na kanapie w salonie w jednym z hoteli w bośniacko-hercegowińskiej wiosce. Myślisz, że mogłabym do księdza podjechać? Odpisuję do Magdy. A ty tu jesteś? Jeśli chcesz, to tylko teraz. Natychmiast wsiadam w samochód. Od dawna chciałam poznać Salezjanina. Joasiu, wita się ze mną jak dobry znajomy. Jakbym wiedział, to bym się przyzwoiciej ubrał. Uśmiecha się. Ma na sobie sportową koszulkę z Decathlona w wyrazistym niebieskim kolorze i krótkie spodenki. Jego jaskrawo-niebieskie oczy aż zarażają szczęściem. Nasza nieplanowana rozmowa o księdzu Dolindo, o sprawach wokół, o tym, co w duszy i sercu, trwa niemal 2 godziny. Po powrocie z Medjugorje odbieram telefon od wydawcy. Jak postępy w pracy nad książką? Pyta Piotr Mistachowicz. Pracuję wtedy nad wywiadem rzeką z pewnym kapłanem. Jak zawsze z Piotrem rozmawiamy o bólach kościoła, ale i o burzy, która powoli rozpętuje się nad księdzem Dominikiem. A wiesz, że się właśnie spotkaliśmy w Medjugorje? Zrób z nim książkę, reaguje żywiołowo Piotr. I choć od razu odkrzykuje gromkie tak, to równie szybko nachodzi na mnie myśl, ale po co? Jest już tak wiele publikacji i nagrań samego księdza Dominika. Piotr nalega, wzdycham do nieba. Jezu, od prawie 10 lat zajmuję się tylko księdzem Dolindo. Inny tekst teraz piszę. Daj mi znak, jeśli chcesz tej książki. I uciekam się do drobnego szantażu. Jezu, zróbmy tak. Jak ksiądz Dominik sam do mnie zadzwoni, to się za to zabieram. W duchu myślę, że przecież to nierealne, żeby ksiądz Dominik zadzwonił. Po co? Raz się widzieliśmy. A ty, padre, zaczepiam jeszcze księdza Dolindo, też daj mi znać, tylko tak, żebym nie musiała zgadywać. Kilka dni później, 15 września 2022 roku, we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, w dniu imienin księdza Dolindo, na moim telefonie wyświetla się numer księdza Dominika Chmielewskiego. Z wrażenia nie odbieram. Odzwaniam po chwili. To, co słyszę po drugiej stronie słuchawki, po prostu wbija mnie w fotel. Dzwonię do ciebie, Joasia, bo chciałbym, żebyś mi powiedziała, co w takiej sytuacji zrobiłby ksiądz Dolindo? Pyta spokojnym tonem ksiądz Dominik. W Polsce burzowe wichury już na dobre hulają wtedy nad kapłanem. Podważane jest jego nauczanie. Z publikacji prasowych i na Facebooku dowiaduje się o swoich rzekomych błędach teologicznych. Mnie się ksiądz pyta? Reaguje, nie kryjąc zaskoczenia. Wyjaśniam, co robił ksiądz Dolindo, kiedy wyzywano go od heretyków i mimo, że tłumy nawracały się po jego kazaniach, a setki osób zmieniało życie pod wpływem jego komentarzy do Pisma Świętego, ci, dla których pisma księdza Dolindo były zbyt proste i zbyt duszpasterskie, bo było tam za dużo krzyża oraz Matki Bożej, nazywanej przez księdza Dolindo wprost współodkupicielką i którzy ponadto uważali, że źle mówił o piekle, niemal pastwili się nad każdym jego słowem, pisali donosy, pisma i żaden nie pofatygował się do księdza Dolindo osobiście, tak jak do księdza Dominika. Ściskało mi serce, bo po drugiej stronie słuchawki ani przez moment w tonie i słowach księdza Chmielewskiego nie było słychać nuty goryczy, żalu, pretensji do atakujących go publicystów i teologów. Była autentyczna miłość, pokój i pełna gotowość do przyjęcia każdego obrotu sytuacji. Wiele rzeczy, które zarzucano księdzu Dominikowi, pochodziło albo z orędzi z Fatimy, albo z pism świętego Maksymiliana Marii Kolbego i świętej Faustyny Kowalskiej, czy też z nauczania świętego Jana Pawła II i kilku mistyków. Przecież ja nie mogę na każdym kazaniu bez przerwy robić przypisów ustnych, mówił ksiądz Dominik. Mówię jak duszpasterz, nie piszę teologicznych traktatów z ambony. Im dłużej słuchałam tego, co mówił salezjanin, tym mocniej we mnie zbierał się taki duch, jaki ogarniał mnie, kiedy wczytywałam się przed laty w zapiski z przesłuchań księdza Dolindo. Gotowało się we mnie. Ksiądz Dominik postąpił dokładnie tak, jak neapolitański kandydat na ołtarze. Ponieważ jednak ksiądz o tym nie wiedział, ten telefon był dla mnie odpowiedzią z nieba. Zapytałam o książkę. W słuchawce najpierw zapadła cisza, potem naszkicowaliśmy ewentualny pierwszy rys i zakończyliśmy obopólną zgodą, że sprawę przemodlimy, a ksiądz Dominik skonsultuje ją z przełożonymi. Oni noszą znamiona świętych. W miarę upływu czasu zmieniała się koncepcja książki. Salezjanin od początku wyraźnie zaznaczył, że nie ma to być książka o nim. Chwilowo nawet wahał się nad jej sensem, wolał zostać w cieniu. Bohaterką ma być Matka Boża, jej syn, święci. Porozmawiajmy o pięknie Kościoła. Problemem był czas. Kapłan miał kalendarz wypełniony po brzegi. No to zacznij rozmawiać z wojownikami – rzucił wyzwanie mój wydawca. Może to ma być o nich książka. Nie maskując entuzjazmu, ruszyłam więc najpierw w Polskę, do domów wojowników. Im też się swoją drogą dostało. Sekta, ekstremiści religijni i jeszcze kilka innych ewangelicznych określeń. Nam, wojownikom, te razy się należą. One muszą z nas wychować człowieka świętego. Usłyszałam od księdza Radka Kubła, egzorcysty w ruchu. Zszokował mnie. Przejechałam w sumie ponad 10 tysięcy kilometrów z północy na południe, na wschód i zachód Polski. Przeleciałam nad Morzem Bałtyckim, żeby spojrzeć wojownikom w oczy i wysłuchać ich opowieści. Byliśmy razem w niebie i piekle. Razem modliliśmy się, płakali i śmiali. Ich fascynujące, szczere do bólu opowieści szybko okazały się jednym z najbardziej przejmujących doświadczeń w moim ponad 20-letnim stażu dziennikarsko-pisarskim. Czasem także moich niespodziewanych rekolekcji. Kiedy w Rumi spojrzałam na prawie 400 mężczyzn w czarnych koszulkach z napisem Wojownicy Maryi, z różańcami z pancernych kul na szyjach i mieczami w dłoni, ustawionych w szpalerach do pasowania, doszło do mnie, że jestem świadkiem czegoś, co wykracza poza ludzki rozum i logikę. Kiedy w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych zaśpiewali Bogu Rodzice, trzęsła się posadzka, a we mnie aż dudniło serce. Ale kiedy zaczęli powtarzać za egzorcystą gromkim chórem słowa przyrzeczenia miecza, ścisnęło mnie w gardle, co tu się właściwie dzieje. Kim są tak naprawdę te tysiące silnych i młodych mężczyzn? Męski różaniec na ulicach, obraz doskonale wszystkim znany, obraz, który zatrzymuje mnie od lat, to tylko widoczna warstwa misji, którą ci mężczyźni wypełniają. I czemu zarówno w świecie, jak i w samym kościele u jednych wywołują entuzjastyczne reakcje, a u innych wręcz hejt i nienawiść? Oni noszą znamiona świętych, którzy przeciwstawiają się dziś złu i zmieniają pędy tego świata. Bóg sam ich pozbierał. Ruch wojowników Maryi to ewidentna interwencja nieba. Znakomicie podsumował to w rozmowie ze mną ksiądz Henryk Bolczyk. Przecież oni realizują to, o co Matka Boża tak prosiła w Fatimie. Są głosem niepokalanej i są tak pewni tego, za kim stoją, że nic i nikt ich nie powstrzyma. Co jest zatem tajemnicą tego jedynego w skali świata ruchu? Czy i jakie może on mieć znaczenie dla Kościoła, dla losów Polski i świata? Jaka jest historia jego powstania? All inclusive. Czułam się prowadzona. Od początku. 18 marca 2023 roku w Wigilię uroczystości świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, odwiedziłam dom Andrzeja i Magdy Świrskich. Pierwsza stacja. Tu zakochałam się na zabój w mężu Matki Bożej i dostałam na talerzu listę adresów kolejnych drzwi wojów. W maju na spotkaniu ruchu w Krakowie wpadłam niespodziewanie na Mariusza i jego żonę. On, szafarz, znaliśmy się z rekolekcji dolindowych w Płocku, geodeta, ona psycholog, notabene mówiła, że gotowało się w niej, kiedy publicznie zarzucano księdzu Chmielewskiemu, że walczy z psychologami. Sama wielokrotnie byłam świadkiem, jak odsyłał pary do terapii. Okazało się, że oboje należeli do pierwszych założonych przez księdza Dominika wspólnot Nazaret i Jeszua. Mariusz, jak anioł, kontaktował mnie z wojownikami z początków powstawania ruchu. Dzięki niemu Tomek Banasik, który był przy kiełkowaniu ruchu, chętnie zgodził się na spotkanie w warszawskiej Ikei. Nalegał na tę lokalizację. Kiedy po 3 godzinach rozmowy pożegnaliśmy się, westchnęłam: mama, co dalej? Wokół mnie unosiła się woń szwedzkich klopsów. Chwyciłam tacę i szklankę na napój z dolewką. Jedyny wolny stolik dostrzegłam pod ścianą oblepioną fototapetą z napisem „Sztokholm zaprasza”. Maczając kolejne klopsy w kałuży z czerwonej borówki, wpatrywałam się w szereg uroczych, choć nieco zimnych skandynawskich domków. No to jak? Szybko wyłowiłam telefon z czeluści mojej przeładowanej jak zawsze torebki, przeszukując SMS-y od Andrzeja Grabowskiego, który także od początku do końca mi pomagał, wygrzebałam nieco zlekceważony przeze mnie numer Daniela Kubiaka ze Sztokholmu. Nie miałam pojęcia, jaka za nim stoi historia. Czekałem na ten kontakt, odpisał od razu. Po południu rozmawialiśmy przez telefon, żeby się umówić na wywiad na Skype'ie. To ci, Asia, wtedy wszystko poopowiadam, rzucił Daniel pewnym głosem. Coś mnie tknęło i zanim odłożył słuchawkę, zapytałam: Daniel, a od jak dawna jesteście z żoną w Szwecji? Patusia od 2011 roku, a ja od 2001 z przerwami na 2 lata więzienia. Proszę? Zerwałam się na równe nogi z kanapy. No tak, moja historia jest z kryminału do konfesjonału, śmiał się Daniel. To ja do was przyjeżdżam. Asia, choćby i jutro. 2 dni później na ekranie wyświetla się numer Daniela. Tej sceny nie mogę ominąć we wstępie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Asia, cześć. Ja w sprawie terminu twojego przyjazdu, bo mamy małą komplikację. Otwierają się drzwi samochodu. Moja 16-letnia wtedy córka, różowe okulary słoneczne na nosie, telefon w ręce i guma do rzucia, absolutny chill out. Siema, mamo. Opada na siedzenie, nurkując w ekranie smartfona. Ruszam. W ten weekend byłoby idealnie, kontynuuje na głośno mówiącym Daniel. Ale przyjeżdża syn Patty. My także patchworkowe małżeństwo jesteśmy, a moja córka wyjeżdża. W następny weekend ksiądz Krystian będzie wracał z Polski z jakiegoś ślubu, a ksiądz Paweł z młodzieżą jeszcze w Laponii. A koniecznie z rektorem polskiej misji musisz pogadać. To szef wojowników tutaj. Daniel nie kryje entuzjazmu, ma pewny, krzepki głos. A kiedy on wraca, daj mi jego numer telefonu, poukładamy to jakoś, mówię. My nie, Duch Święty niech nas poprowadzi, Asia. To ja za różaniec chwytam, a ty dzwoń do księdza Pawła. Kątem oka dostrzegam, jak Ela powoli odrywa twarz od ekranu smartfona. Mama ma nad wszystkim kontrolę. Zanurzamy to w krwi Chrystusa. To do usłyszonka. Z Panem Bogiem, Asia! Kończy Daniel. Klikam czerwoną słuchawkę, kończąc połączenie ze Sztokholmem. Słyszę głęboki wdech córki. Mamo, co to za gościu był? Pyta Ela, celebrując każde słowo. Wojownik Maryi, odpowiadam, skręcając w boczną uliczkę. Oni tak wszyscy gadają, mamo? Tak, wszyscy, Ela. Wybucham śmiechem. No to ci faceci przebili oazę. Wy tak nie gadacie? Podpuszczam córkę. Mamo, no nie tak. To znaczy jak? No żeby tak normalnie o Duchu Świętym i z takim entuzjazmem o różańcu i jeszcze w tym krew Chrystusa? Ten gościu to mówił normalnie, w ogóle nie był nawiedzony. Oni tak wszyscy mają? Wszyscy. Wybucham jeszcze większym śmiechem. Daniel jest byłym gangsterem, dwukrotnie siedział w najcięższych więzieniach. Teraz jest liderem wojowników Maryi w Sztokholmie. What? Byłem bankrutem, na skraju obłędu, w depresji. Zostawiła mnie żona, opowiada mi Sebastian, były szef największych dyskotek w Sztokholmie. Daniel przypadkiem zadzwonił. Co słychać? I od razu przyjechał. Godzinę mi opowiadał o Matce Bożej. Myślę, albo facet zwariował, albo ja oszalałem. Przecież niedawno był dealerem narkotyków w mojej dyskotece. Dał mi książeczkę 33 dni przygotowania do konsekracji niepokalanemu sercu Maryi. Jedziesz ze mną do Medjugorje, rzucił, ale przedtem zawierzysz się mamie. Jakiej mamie? Popatrzyłem na niego jak na wariata. No stary, nie wygłupiaj się, odbiło ci? Mówiłem, ale Daniel nie chciał słuchać. Jak się nie zawierzysz, to ci z liścia strzelę. Sebastian się śmieje, tak mi powiedział, a z Danielem nigdy nie było żartów. Idziemy w strugach deszczu przez jeden z 53 mostów Sztokholmu. Seba, dobrze zbudowany, z sympatyczną łysiną, trzyma parasol nad moją głową. Nosi dumnie po centrum stolicy Szwecji białą bluzę z kapturem i napisem Totus Tuus. Jest w trakcie formacji i przygotowuje się do pasowania. Wtedy, jakby mi ktoś powiedział, że będę wojownikiem Maryi, to bym mu postukał w czoło. Daniel był przy tym szaleństwie tak pewny tego, co mi mówi, że nie miałem wyjścia, opowiada. Historia Daniela to gotowy scenariusz sensacyjno-kryminalnego, a zarazem katolickiego kina. Jest takie? Mnie chcieli zamordować, ja chciałem zamordować, miałem zlecenie na obecnego partnera mojej siostry. Pierwszy się zgłosiłem. A co chcesz zrobić? Spalisz mu mieszkanie, czy go postrzelisz? Mnie jest wszystko jedno. To masz pistolet. 3 dni po Gdańsku jeździłem z tym pistoletem i dziś dziękuję Bogu, że gościa nie znalazłem. Jakim ja byłem człowiekiem? Przypomniałem sobie to wszystko 2 dni przed twoim, Asia, przyjazdem. Pamiętam i czuję do dziś reklamówkę z tym pistoletem między nogami. Wydawało mi się wtedy, że mogę wszystko i nikt mi nic nie zrobi. I patrz, jak Bóg mnie rozłożył. Każdego zawodnika rozłoży. Dzięki Danielowi nawróciło się kilku innych zawodników. Powstał też oddział wojowników Maryi w Sztokholmie i pasowali się księża posługujący w ojczyźnie Ikei. Kiedyś to musiałem jeździć na Majorkę czy Bahamy i mieć wszystko all inclusive w 5-gwiazdkowym hotelu, a teraz jeżdżę pod najwyższe gwiazdy do Medjugorje i tam mam moje all inclusive, Eucharystię, adorację i różaniec i drogę krzyżową naszego Pana Jezusa, mówi Daniel. W tej książce pojawią się też historie zupełnie innego kalibru. Musiałam dokonać niełatwego wyboru. Bowiem jednym z fenomenów założonej przez księdza Chmielewskiego wspólnoty jest niebywały wręcz rozstrzał społeczny. Od byłych gangsterów po adwokatów, artystów, katechetów, mechaników, kucharzy, policjantów, bankierów, informatyków. Jedni wydepilowani, zadbani jak od Armaniego, drudzy zastanawiają się, co do garnka włożyć. To jest tajemnica Kościoła, tajemnica wojowników Maryi, mówi Darek Kuciewicz, reżyser filmowy Wojownik. W świecie natychmiast doszłoby do podziału tzw. klasowości, a tutaj bomba zostaje rozbrojona. Mężczyźni, którzy trafiają do ruchu, staczają walkę z uzależnieniami. Jeżeli mężczyźni zatracili się przez wódę czy pornografię, dochodzą do momentu, kiedy tylko Bóg może im pomóc. I jeżeli przychodzą do tej wspólnoty, to oczekują nie kawy i herbaty, tylko rozmowy, mówi Darek Kukawski, handlowiec, rolnik, lider Wojowników Maryi w Warszawie. Szukają odpowiedzi na pytanie, czy ten gość, który siedzi obok mnie, ma takie same problemy jak ja i czy on pomoże mnie, a ja jemu. Tu są prawdziwi faceci po przejściach. Ze świecą szukać wśród nich takiego, który od początku był grzeczny i ułożony, mówi ksiądz Paweł Drążyk, odpowiedzialny za Wojowników Maryi w Sztokholmie. Pan Bóg lubi łobuzów, prawda? Pytam. Pewnie, że tak. A który z apostołów był normalny? Może święty Jan Spokojny. A inni? Faceci po przejściach. Święci Paweł, Mateusz, Piotr. Wielu mężczyzn, zanim trafią do Wojowników Maryi, jest całkowicie obojętnych lub nawet oddalonych od kościoła. Chodziłem na mszę, żeby się nie kłócić z żoną. Dzieci szły obok. Dobra, mówiłem sobie, byle płaczu nie było, nie widzę problemu. Chodziłem, żeby sobie porozmyślać, co mam jeszcze robić, mówi Grzesiek Skorupski. Byłem zagorzałym antyklerykałem. Nawet jak kościelny szedł z tacą, to specjalnie siadałem daleko i myślałem, jak chcesz kaskę, to się tu pofatyguj. Dla mnie ksiądz to był pedofil, nastawiony na kasę. Myślałem, co on w ogóle może o życiu wiedzieć, mówią inni. Po formacji w ruchu wszystko się zmienia. Jednym z zadań wojownika jest modlitwa za kapłanów, mówi Andrzej Grabowski, który po zakończeniu kadencji pierwszego krajowego koordynatora został teraz koordynatorem grup zagranicznych i odpowiedzialnym za media. Każdy na przykład biskup w naszym episkopacie, czy nas lubi, czy nie, jest obstawiony przez przynajmniej 15 chłopaków i jest bez przerwy omadlany. Codzienność Wojowników Maryi to różaniec, regularna spowiedź, częsta eucharystia, odprawianie nabożeństwa pierwszych sobót, pierwszych czwartków i piątków miesiąca oraz modlitwa za kościół, mówi ksiądz Paweł Pleśnierowicz, odpowiedzialny za formację wojowników na ziemi kłodzkiej. Mało się o tym mówi, ale ten ruch przynosi owoce dla całego kościoła.